Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry, ze mną w studiu Aneta Barna-Feszak i Andrzej Sapiński, wiceprezes i prezes Słupskiego Szpitala Wojewódzkiego.
Dzień dobry Państwu.
I dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali o finansach, bo tych ostatnio do Słupskiego Szpitala trafiło całkiem sporo. No i właśnie, ja się trochę pogubiłam i to uczciwie muszę powiedzieć. Ile wy macie? 140 milionów? Więcej? Mniej? Na co? Które oddziały? Co za to kupicie? Wiem na pewno, że pieniądze musicie wydać do czerwca przyszłego roku. Ale czy wszystkie?
Tak, to prawda. No bardzo cieszymy się z tego faktu, że możemy pozyskiwać środki unijne na rozwój naszego szpitala. Tych środków naprawdę wpłynęło bardzo dużo. Niektórzy mówią, że to jest morze pieniędzy. Mhm. To jest prawie 143 miliony złotych. I to rzeczywiście są takie pieniądze, które w większości trzeba wydać do czerwca przyszłego roku. Jedynie środki przeznaczone na budowę Centrum Opieki Ambulatoryjnej będziemy mogli zagospodarowywać do połowy roku 2027. Ale to tak i tak są bardzo krótkie okresy czasu na inwestycje, bo to są duże inwestycje, nie tylko zakupowe, ale również inwestycje w nową infrastrukturę. Cieszymy się, że mamy te pieniądze i stajemy na głowie, żeby te pieniądze skutecznie i sprawnie wydać.
To może nie trzeba było tylu projektów pisać, słuchajcie.
No, myśmy pisali wszystko, co można było tylko złożyć i tak naprawdę to ponad 100 milionów jest do czerwca przyszłego roku. Z takim wyjątkiem, że jeżeli chodzi o cyfryzację, tam jest 12 milionów, to nawet do maja musimy się rozliczyć. Czyli ponad 100 milionów do czerwca przyszłego roku. No i przetargi to my już dawno zrobiliśmy. I większość nawet mamy tych przetargów na ukończeniu albo rozstrzygniętych, no bo to jest bardzo krótki czas, jeżeli chodzi o inwestycje. Większość to jest zakup sprzętu, ale na przykład mamy też inwestycję budowlaną dotyczącą budowy nowych pomieszczeń, właściwie takiej dobudowy, gdzie będzie stał nowy rezonans.
A w którym miejscu to będzie szpitala?
Przy szpitalnym oddziale ratunkowym.
Czyli z boku.
Szpitala, tak. Ratunkowym budujemy nowy obiekt, który będzie połączony właśnie z tą częścią szpitala i tam będzie stał nowy rezonans magnetyczny. Ten rezonans był nam naprawdę bardzo potrzebny, bo ten, który do tej pory posiadaliśmy, no to niestety ze względu na specyfikę tych badań, pomimo tego, że pracował do 24 codziennie w nocy, nie był w stanie obsłużyć wszystkich pacjentów i tych pacjentów szpitalnych, tych pacjentów zewnętrznych. To był olbrzymi problem, że to było wąskie gardło w dostępie do tego rodzaju diagnostyki medycznej.
No, zrobienie rezonansu to jedno, potem go trzeba opisać jeszcze, tak? Czyli musi być fizycznie człowiek, który te wszystkie badania do niego spłyną, te opisy będzie musiał porobić.
Nie? Lub sztuczna inteligencja.
No tak. To już jest ułatwienie rzeczywiście, natomiast ja tu jeszcze jednak wspierałabym się człowiekiem, który zweryfikuje pewne informacje, bo sztuczna inteligencja, no pewnie nie na takim poziomie, jak korzysta z niej szpital, ale rzeczywiście w takim codziennym użytkowaniu jeszcze trzeba parę rzeczy weryfikować i sprawdzić.
Tak, ale proszę mieć świadomość, że ten obraz radiologiczny to są miliardy albo miliony pikseli, tak? Mhm. I dla systemu informatycznego, dla komputera bardzo łatwo jest z tej mozaiki tych pikseli wyedukować, stworzyć jakiś obraz, prawda, który będzie tą podstawą do tej diagnostyki, bo te obrazy tak naprawdę poza nielicznymi wyjątkami to jest coś, co powtarza się, tak? To jest tam duża powtarzalność tych zestawień pikseli i w większości państw na świecie, tych takich bardziej rozwiniętych, na wyższym poziomie w zakresie rozwoju informatyki, to już ta diagnostyka w oparciu o sztuczną inteligencję, jeżeli chodzi o obrazy radiologiczne, tutaj chodzi głównie o badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, te opisy tych badań diagnostycznych są na dużo wyższym poziomie, mają większą jakość niż opisy.
Czyli mniejsze ryzyko błędu,
tworzone, robione, oceniane przez człowieka, przez lekarza. Bo to są takie, no po prostu algorytmy, które można wyuczyć tą sztuczną inteligencję i ta sztuczna inteligencja jest bardzo skuteczna w zakresie oceny tego obrazu, tych zestawień miliardów pikseli. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że myślę, że to jest najwyżej 5 lat, kiedy w prawie w całości, jeżeli chodzi o pewien rodzaj diagnostyki tej radiologicznej, sztuczna inteligencja zastąpi lekarzy.
Ja też spotkałam się z taką sytuacją, tak dygresyjnie chciałabym to opowiedzieć. Mam znajomego, który mieszka, pracuje w Niemczech i zrobił startup właśnie pod kątem lekarzy, który ma pomóc w opisie tego wizyty lekarskiej, może tak, najprościej. Czyli trafia pacjent do lekarza, lekarz już nie notuje, ale mówi głośno, co wpisuje i co stwierdził. I na tej podstawie właśnie powstaje diagnostyka, opis tego. Ma to ułatwiać i skracać czas wypełniania dokumentacji przez medyków. Co wy o tym sądzicie? To jest dobry kierunek też?
No zobaczcie państwo, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądała analityka ta laboratoryjna. Pipety, miareczkowanie, prawda, tysiące odczynników, wszystko polegało na pracy ludzkiej, tak, i ocenie wzrokowej albo ocenie spektrofotometrycznej. W tej chwili robi to kombajn, urządzenie. Tą próbkę jakiegoś płynu fizjologicznego wsadza się do kombajnu, do automatu, który sam przygotowuje preparat do oceny, ocenia go i wydrukowuje wynik. Nikt się nie dziwi i nikt nie kwestionuje prawidłowość tego wyniku.
No tak, to prawda.
Proszę wierzyć, że tak to będzie. Jak ja zaczynałem w 70-tych latach pracę jako lekarz i to widziałem, jak wyglądało to laboratorium, takie laboratorium analityczne, to tak naprawdę to przypominało laboratorium chemiczne, tak? Laboratorium chemiczne.
No tak.
No w tej chwili to jest zupełnie inne.
Sterylne, czyste, tak, maszyna.
Inny wymiar po prostu tej diagnostyki analitycznej. I uważamy to za standard, za normalność. To samo będzie, jeżeli chodzi o diagnostykę radiologiczną. I ja myślę, że wszyscy na tym skorzystamy. Przede wszystkim na czym? Nie będzie już takich zwariowanych kolejek do opisów badań
radiologicznych. No właśnie, to chciałam powiedzieć, że będzie w innym tempie to szło.
Bo z czego to wynika? No wynika przede wszystkim, że coraz bardziej dokładne, coraz bardziej precyzyjne są urządzenia, które wykonują te badania. Coraz więcej jest tych skanów wykonywanych, czy przez tomograf komputerowy, czy przez rezonans magnetyczny. Jeżeli lekarz ma na jednym badaniu dotyczące pacjenta ocenić 150, 120 takich skanów, no to przechodzi jego możliwości psychofizyczne, żeby on to zrobił sprawniej w krótkim czasie.
I bez błędu.
Bez błędów. Komputer naprawdę to zrobi. No nie powiem, że w ułamku sekundy, ale w kilku sekundach opisze taką informację, którą otrzyma w postaci tych, tak jak w cudzysłowie mówiłem, tych pikseli, prawda? No to jest przyszłość i od tego nie uciekniemy.
Czyli kiedy AI wchodzi do słupskiego szpitala z opisami?
No to już dostaniemy na to pieniądze, 12 milionów złotych.
Czyli to jest ta cyfryzacja, o której mówiła
też,
pani prezes.
Też, ale nie tylko dlatego, że tam będzie jeszcze kwestia integracji systemów informatycznych, rozbudowy, cyberbezpieczeństwa, ale ta sztuczna inteligencja też nam bardzo pomoże, dlatego że chcemy ułatwić pracę ludziom, pielęgniarkom, lekarzom, gdzie te obserwacje też będą już wystandaryzowane, gdzie będzie to łatwiejsze dla personelu medycznego, ponieważ wtedy wchodzimy już w całkowitą dokumentację elektroniczną. Czyli tak naprawdę nie drukujemy papieru, nie numerujemy kartek, nie układamy. Wszystko jest w systemie, wszystkie dane są w systemie, obserwacje, wszystkie analizy wychodzą z tego. No a standardy tych obserwacji, tych analiz, jak również dane ze wszystkich maszyn, na przykład na OIOM-ie, to jest bardzo ważne, bo ze wszystkich pomp infuzyjnych, ze wszystkich urządzeń, które są na OIOM-ie, będą już bezpośrednio wchodziły do systemu i będą widoczne dla lekarzy, dla pielęgniarek, więc to też usprawni pracę personelu.
Proszę zwrócić uwagę, jaki to jest przełom technologiczny do tej pory. Te wszystkie informacje sekretarki medyczne, lekarze musieli odręcznie dokumentować w dokumentacji medycznej, musieli to wpisywać do systemu informatycznego. To w tej chwili w formule tej właśnie automatycznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji będzie zapisywane z automatu w dokumentacji medycznej. Ile wolnego czasu gospodaruje się dla lekarzy, dla pielęgniarek, prawda? prawda? Ile mniej będzie błędów w ogóle przy przepisywaniu tych wszystkich informacji.
No tak, bo tu czynnik ludzki i tu rzeczywiście zmęczenie dochodzi, tempo, stres.
To wszystko ma nam służyć. I pracownikom ochrony zdrowia, i pacjentom, którzy do nas przychodzą. Mhm.
Cyfryzacja, rezonans, nowy budynek, ale oprócz tego jeszcze kardiologia.
Tak, tak, bo to ten nowy budynek to jest w ramach KP onkologicznego. Tam jest nie tylko rezonans, tam jest 205 sprzętów w ogóle, sprzętów. Mhm. Czyli tam tak naprawdę doposażamy blok operacyjny na zasadzie takiej, że przewidzieliśmy co najmniej na 5-10 lat to, co powinniśmy wymienić. Czyli począwszy od lamp operacyjnych, aparaty do znieczulenia, kolumny operacyjne, to wszystko wjeżdża nowe na blok operacyjny, łącznie z aparatami USG śródoperacyjnymi, z endoskopią śródoperacyjną. Więc tak naprawdę to jest wyposażenie bloku i wyposażenie oddziałów. Na każdy oddział praktycznie jest nowy USG, aparaty do znieczulenia są na poszczególne oddziały, są respiratory, czyli wszystko to, co tak naprawdę się bardzo szybko starzeje. Aparaty USG się najszybciej starzeją i tak tych aparatów mamy najwięcej. Ale tam są też diatermie, defibrylatory, czyli sprzęt ratujący życie. I oprócz tego jeszcze mamy przebudowę urologii. Sprzęt na oddział urologii i przebudowę. Tam budujemy tak naprawdę taką salę operacyjną, super czystą, która będzie spełniała wszelkie wymogi takie dotyczące zabiegów, tak praktycznie jak na salach operacyjnych. To jest druga budowa. Reszta to jest sprzęt, dlatego że czasu było mało. Chętnie byśmy jeszcze jakąś inwestycję budowlaną zrobili,
ja bym powiedziała,
ale
że
do czerwca przyszłego roku się nie da po prostu.
Ale oprócz tego powiedziałabym, że jeszcze jest naczyniówka, przecież, którą trzeba doposażyć pewnie i też mają jakieś swoje...
Każdy oddział dostaje swój sprzęt i również sprzęt, z którego skorzystają na blok operacyjny. Myśmy zbierali te potrzeby i je ułożyliśmy w ten projekt, który nam przeszedł na 52 miliony netto i na 57 milionów brutto. A kardiologia, no to już w ogóle jest rewelacja, dlatego że w kardiologii to mamy dwa nowiutkie angiografy, przebudujemy dwa pomieszczenia pod takie sale zabiegowe dotyczące kardiologii.
Czyli doktor Sandrowski, rozumiem, zaciera ręce.
Bardzo. Już. A przede wszystkim dlatego, że będzie rezonans, jak gdyby to się nazywa modernizacja rezonansu, ale tak naprawdę to będzie nowy rezonans, zostaną tylko magnesy i tak naprawdę będzie pełne wyposażenie, oprogramowanie pod kardiologię, tak? To jest ponad 6 milionów ten rezonans będzie kosztował. No i to będzie super, super rezonans w ogóle dla innych oddziałów, ale dla kardiologii szczególnie, gdzie tych opcji do tej pory nie mieliśmy.
No tak. Ja myślę sobie, że z drugiej strony nic z tym kobracie. Rzeczywiście trzymać kciuki, żebyście się w czasie zmieścili, tak? No ale tu już mówicie państwo, że przetargi...
Nie czekaliśmy. Przetargi już właśnie, są właściwie prawie wszystkie zrobione. A część sprzętu w ogóle już jest kupionego.
Bo w ogóle oczywiście te środki nam nikt nie podarował. To trzeba było napisać,
wypracować
odpowiednie wnioski, które były poddawane formule konkursowej. Ocenie trzeba było uzyskać na tej liście rankingowej wysokie pozycje, żeby po prostu móc potem w konsekwencji podpisać umowę z Ministerstwem Zdrowia i zagospodarowywać te środki finansowe.
Na 205 sprzętów kupiliśmy już 90.
To jest szansa, że zdążycie.
Nam się udało w sumie we wszystkich konkursach osiągnąć ten pozytywny efekt, że otrzymaliśmy dotacje lub jakieś subwencje. I to jest wspaniała sprawa. Cieszymy się bardzo, bo takie okazje zdarzają się raz na kilkadziesiąt lat i taka okazja zdarzyła się w tej chwili. My to żeśmy wyjątkowo skutecznie wykorzystali ten moment w naszej historii, że te pieniądze się pojawiły i udało nam się te pieniądze zgromadzić.
Właściwie wszystko to, o czym marzyliśmy i na co nie mieliśmy pieniędzy, a było bardzo potrzebne, to tam umieściliśmy. Tam jest cała sterylizatornia. Sterylizatory, które będziemy wymieniać, kontenery, po prostu wszystko, co już było zniszczone i stare, bo centralna sterylizatornia powstała w tym szpitalu jako pierwsza, patomorfologia, oprogramowanie do patomorfologii, które jest bardzo drogie, i robot do chemii. To jest bardzo duży wydatek, ponieważ już pracownicy nie będą musieli wdychać żadnych oparów, które przypadkowo się wydostają, tylko tak. Chemia będzie mieszała, znaczy robot będzie mieszał chemię, robot będzie rozliczał, to jest oprogramowanie z kolei w tej cyfryzacji, który połączy się z systemem i będzie rozliczał tą chemię do Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc to dla pacjentów jest bardzo ważne, dlatego że jak przyszliśmy do szpitala, to mieliśmy 6 milionów, wydawaliśmy na substancje czynne, na chemię, a wtedy teraz wydajemy 76 milionów. Czyli tak jest duże zapotrzebowanie, jest tak dużo chorób nowotworowych, jest tak dużo substancji czynnych, jest tak dużo nowych programów.
Mhm. No tak, bo w każdej dziedzinie, również w zakresie leczenia chorób nowotworowych, z roku na rok odnotowujemy coraz większy postęp. I to, co pani prezes przed chwilą powiedziała, że w 2015 roku leczyliśmy kilkudziesięciu pacjentów chorych na choroby nowotworowe tą tak zwaną chemioterapią, prawda? Mhm. No w tej chwili to są tysiące ludzi, których leczymy. To też jest problem organizacyjny. Jak zorganizować...
To o hematologię miałam pytać też.
No właśnie, bo to jest też kwestia organizacyjna. Jak zorganizować podawanie chemioterapii, żeby móc tym tysiącom ludzi podać tą chemioterapię w miarę godnych warunkach, prawda? Bo oni przychodzą w systemie dziennym ambulatoryjnym, tak. Prawda? Mhm. No to jest też olbrzymi problem dla nas organizacyjny. Także myślimy, że teraz po tych inwestycjach będziemy, następnym naszym krokiem będzie wybudowanie i stworzenie pomieszczeń, które będą przeznaczone tylko na tą chemię dzienną, na tą chemioterapię w systemie ambulatoryjnym, tak żeby można było w godnych warunkach obsłużyć te tysiące ludzi. Bo jeżeli w tej chwili to jest 77 milionów złotych, które wydajemy na chemioterapię, to liczymy na to, że za 5 lat to będzie 150 albo może 200 milionów złotych, które będziemy wydawać.
Rok ten do tamtego to jest 8 milionów różnicy
tak.
Na plus, czyli co roku to jest 8 milionów więcej, więc tak jak pan prezes mówi, to rzeczywiście tak będzie.
Ale to wynika właśnie z postępów w medycynie, bo coraz więcej powstaje właśnie środków chemicznych, które są skuteczne w leczeniu choroby nowotworowej.
Znaczy, ja też mam nadzieję, że ta pracownia genetyki, która powstała przy hematologii, będzie obsługiwać za chwilę nie tylko hematologię, ale też inne oddziały i to...
Onkologię?
No, onkologię, tak, ja o tym mówię, że będzie skróci to czas oczekiwania, nie będzie trzeba wysyłać wyników do Krakowa, czy innych ośrodków referencyjnych, żeby...
Do Krakowa wysyłamy.
Tak, dokładnie, tak. Czyli doprowadzimy tu na miejscu do sytuacji, w której będzie można chemię celowaną, czy to leczenie celowane dobrać do pacjenta w zdecydowanie krótszym czasie, tak?
Dokładnie. Tak. 245 przeszczepów szpiku.
No i to leczenie jest coraz bardziej skuteczne, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe.
Tak, dochodzimy do momentu, że one stają się chorobami przewlekłymi, tak? Tak. Że doprowadzane są do stanu chorób przewlekłych.
To jest wielki sukces medycyny, powiem szczerze, bo kiedyś ci ludzie byli skazani na to, że oni dość szybko umierali.
I coraz dłużej żyjemy.
To też, że coraz dłużej żyjemy i coraz jesteśmy bardziej w tym podeszłym wieku, no to też rodzi takie następstwa, że coraz więcej ludzi choruje na choroby nowotworowe, no bo wiadomo, te różnego rodzaju aberracje chromosomalne, czy ewentualnie starzenie się organizmu powoduje, że dochodzi do pewnych zmian narządowych, które powodują, że w wyniku tego powstają choroby nowotworowe. No, ale tym ludziom trzeba przedłużać życie, trzeba stosować nowoczesne...
Poprawiać komfort życia przede wszystkim,
stosować nowoczesne metody terapeutyczne. Mhm. Chemioterapia i postęp farmakoterapii właśnie, w ogóle farmakologii, I my jako Szpital Wojewódzki w Słupsku uczestniczymy w kilkudziesięciu programach klinicznych. Programy kliniczne to głównie polegają na tym, że...
I to jest osobno, jako te badania kliniczne.
Tak,
to nie jest NFZ-u.
Nie.
No, firmy proponują nam różnego rodzaju związki, nowe związki chemiczne, które mają być skuteczniejsze w zakresie leczenia chorób nowotworowych.
No tak, zakładam, że konsylium...
My w oparciu o te badania kliniczne, praktykujemy skuteczność tych leków za zgodą pacjentów na ludziach, prawda? Bo czasami to jest jedyna szansa, żeby komuś pomóc czy przedłużyć życie. No i powiem,
ale my jesteśmy
ale
już
to...
drugim, dalszym etapem, nie tym takim. Już ten lek jest trochę sprawdzony.
Ale wynikiem tych prac jest opracowanie nowych leków, bardziej skutecznych, bardziej celowanych na daną chorobę nowotworową. No ale to rodzi też znowu większe wydatki w ochronie zdrowia. Większa jest grupa ludzi, którym pomagamy. No, ale to tak to wygląda. To jest całe życie gonienie tego króliczka, żeby...
No jest, słuchajcie. I ja też sobie myślę, że ta medycyna rzeczywiście idzie tak do przodu. No, moglibyśmy pewnie w nieskończoność też mówić o tym, że kiedyś marzyć można było o tym, żeby roboty pojawiły się na salach operacyjnych.
I tak będzie.
Tak, a w tej chwili...
Tak jest.
No, tak jest, mówię. Tylko, kiedyś
tak
mogliśmy
jest.
Marzyć o
Ludzie
tym.
Ludzie jeszcze obsługują te roboty, ale tak. Proszę mi wierzyć, za 10-15 lat to już będzie sztuczna inteligencja obsługiwała te roboty.
Ja jednak wierzę w człowieka jeszcze trochę, muszę wam powiedzieć. Gdybyśmy tak podsumowali, słuchajcie, bo czas nam się powoli kończy. Gdybyśmy podsumowali, do czerwca 143 miliony złotych do wydania. Większość przetargów zrobiona. Sprzęt w większości, może nie w większości, ale zakupiony. Także do czerwca się wyrobicie. Który oddział pozostaje według was jeszcze nie zaopiekowany tak, jak powinien być?
To trudno powiedzieć.
Hematologia.
Bo my, dlaczego? Bo my staramy się zachować pewne...
Tam jest potrzebna przebudowa po
tak.
prostu.
Pewne proporcje i równomierność w rozwoju poszczególnych dziedzin, zakresów medycznych. To jest bardzo ważne, żeby nie było czegoś takiego, że są dziedziny, są zakresy, które no niestety pozostają w tyle od pozostałych dziedzin. No tutaj staramy się, żeby ten poziom był w miarę równomierny. Jeżeli zdarzają się takie sytuacje, bo zdarzają się, że w kręgu zainteresowania społecznego, czy w kręgu zainteresowania w zakresie nauki nie wszystkie dziedziny równomiernie się rozwijają. Ale ja mówię, ale czasami banalne wydarzenia w naszym otoczeniu, w medycynie powodują jakiś niesamowity rozwój w danej dziedzinie, spowodowany nową zastosowaniem nowej farmakologii, czy nowej technologii innej medycznej, tak, w zakresie oprzyrządowania, no to są takie niespodzianki, które musimy sprostać. No kwestia choćby, tak jak zaczęliśmy dzisiaj tą rozmowę, od tej chemioterapii i leczenia chemicznego chorób nowotworowych. No kto się spodziewał 20 lat temu, że to będzie tak olbrzymi postęp, który zadecyduje o tym, że wiele nowotworów właśnie będzie uleczalnych, a długość przeżycia pacjenta z chorobą nowotworową wydłuży się prawie do ostatnich dni jego życia, do późnych
starości.
Lat życia, tak. do starości. No to się tak dzieje, to się tak dzieje. Ten postęp naprawdę jest ogromny. Leczenie pewnych chorób, których do tej pory żeśmy nawet nie mieli pojęcia albo nie leczyliśmy. Choroba Parkinsona. Przecież już wszczepiliśmy w naszym szpitalu kilkanaście urządzeń, tak, do stymulacji głębokiej mózgu, która skutecznie niweluje te przykre objawy ze strony choroby Parkinsona. Ci
tak,
ludzie są przeszczęśliwi, że wreszcie mogą godnie żyć. My to robimy, wykonaliśmy kilkanaście zabiegów. Jeszcze 2 lata temu nam się nie marzyło, że coś takiego oddział neurochirurgii będzie robił w naszym szpitalu.
No hematologię w 18 roku otwieraliśmy ten oddział i bank komórek i tkanek. Był bardzo nowoczesny, z podciśnieniem, super czysty oddział. No okazuje się teraz, że musimy trochę go przebudować, że musimy
jest
zrobić
za
większą
miejsca.
Liczbę miejsc.
Tak,
dlatego, że nasz ośrodek już jest bardzo znanym ośrodkiem i nawet z Trójmiasta pacjenci są kierowani. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne mówi: słuchajcie, tam macie w Słupsku, to może jedźcie do Słupska, bo wiadomo, że są limity, jeżeli chodzi o chemioterapię i my te limity cały czas przekraczamy, no ale niemniej jednak wszyscy przekraczają, każdy stara się w miarę ostrożnie, więc ten nasz ośrodek jest wskazywany i mamy cały czas wzrost pacjentów, więc potrzeba nam więcej miejsc. Po prostu.
No tak, i o tym mówił doktor Wojciech Homenda, że to jest jedyna bolączka w tej chwili, którą oddział hematologii ma, czyli liczba miejsc. Musimy kończyć. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że udało się naszym słuchaczom też wyjaśnić mniej więcej, co się będzie działo w najbliższym czasie i w którym kierunku zmierza nasza słupska placówka. Do usłyszenia.
Dziękujemy za
rozmowę.
Do widzenia państwu.